Rozpoczynam obrady Komisji Rewizyjnej. Witam członków Komisji Rewizyjnej, witam zaproszonych gości. Tematem posiedzenia będzie punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 25 stycznia 2016. Drugie. Zapoznanie się i dyskusja nad roboczymi projektami uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ozimek. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zawieszczoną przez właściciela nieruchomości zagospodarowanie odpadami komunalnymi sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania czy odbierania odpadów. Czy zapoznanie się z materiałem dotyczącym oceny funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości. 4. Zapoznanie się z materiałem dotyczącym pamięci narodowej, stan zabytków w gminie. 5. Sprawy różnie organizacyjne. Punkt 6. Przyjęcie protokołu z kontroli wyboru brokera ubezpieczeniowego ubezpieczającego mienie gminy Ozimek. 7. Przyjęcie protokołu z kontroli zasadności utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora gminnego zakładu oświaty oraz kontroli dokumentacji konkursowej na to stanowisko. I będzie, zgodnie z zawiadomieniem z 13 stycznia, będzie punkt 8. Jest to rozpatrzenie skargi na działalność zarządu przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej spółka z OOS z siedzibą w Antoniowie w zakresie podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Czy Komisja Rewizyjna porządek obrad przyjmuje? Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za? Jednogłośnie za. Przystępujemy do realizacji pierwszego punktu obrad, czyli zaopiniowanie projektów uchwał. Mamy 4 projekty uchwał. Pierwsze, zawarte w druku nr 1, jest to uchwała Rady Miejskiej, projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznanie każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Oddam głos pani dyrektor Kowalczyk.
Nowelizacja styczniowa ustawy o systemie oświaty, która jakby przywraca 6-latki do przedszkoli, czyli roczne przygotowanie przedszkolne obejmuje od 1 września dzieci 6-letnie, a nie jak w tym roku dzieci 5-letnie, spowodowało, że proponujemy uchylenie uchwały w tym samym temacie uchwalonej przez Radę Miejską prawie rok temu. Ten projekt, który Państwo tutaj macie przedłożony, on ma te same kryteria naboru, tą samą liczbę punktów i te same dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. Różnica polega na tym, że w punkcie drugim było kandydat 4-letni. W tej chwili się pojawia kandydat 4- i 5-letni, ponieważ gdyby stara uchwała była dalej obowiązująca, to przy rekrutacji dziecko 5-letnie byłoby bez dodatkowych punktów, czyli tak w praktyce 3-latek miałby więcej punktów niż 5-latek, a 5-latek ma prawo do miejsca w przedszkolu, czyli inaczej mówiąc, gmina musi zapewnić miejsce każdemu 5-latkowi, 4-latkowi, 6-latkowi, 5-latkowi, i 4-latkowi, natomiast w przyszłym roku, od przyszłego roku również 3-latkowi. I stąd jest ta zmiana.
Dzień dobry. Proszę Państwa, tak jak w uzasadnieniu już wspomniałam, główną przyczyną zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zmiana zapisu artykułu 81 paragraf 2 ustawy Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu do złożonej korekty deklaracji nie jest już wymagane pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia tejże deklaracji. Dlatego też zaszła konieczność konieczność dokonania zmian zapisów w objaśnieniach do deklaracji. I tutaj, tak jak już zostało słusznie zauważone, proszę o możliwość dokonania autopoprawki w punkcie 4 w pouczeniach. Ma być po prostu burmistrz Ozimka, a nie prezydent miasta Bydgoszcz. Przepraszam za pomyłkę. Dziękuję.
Czasami bywa, że się ktoś pomyli, ale zostanie to skorygowane. Czy radni mają pytania do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest za? 4 głosy za. Komisja jednogłośnie przyjęła, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Trzeci projekt uchwały zawarty w druku nr 3 jest to w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. Kto w tej sprawie się chce wypowiedzieć? Pan wiceburmistrz Wita.
Z powodu tego, że pani skarbnik, pani kierownik, wszyscy są chorzy. Wczoraj referował to na komisjach pan kierownik Kowalczyk, ale niestety w sądzie dzisiaj się musiał pojawić, więc zostałem ja. Otóż zmiana ta jest związana, tam Państwo macie, sekundę, bo ja muszę sobie to wszystko poszukać. Gdzieś to miałem, ale...
Mamy tu uzasadnienie, wynika to
tak,
z tego,
tam wynika, bo tam chodzi o przesunięcie
200 tysięcy złotych na budowę dróg na...
W związku z naborem na budowę, naborem z funduszy unijnych na budowę obiektów sportowych, nastąpiła i ze zgłoszeniem akcesów, w tym chodzi o boisko przy szkole numer 2, gdzie dyrektorem jest pan Miś. Jak wiadomo, szkoła ta jest bez boiska jako jedyna w gminie. W związku z tym postanowiliśmy dokonać tego przesunięcia z... Zaproponować to przesunięcie Radzie z środków przeznaczonych na utrzymanie dróg i kanalizację. W sumie 200 tysięcy, gdyż w budżecie były zarezerwowane 100 tysięcy, a wiadomo, że w tym funduszu no niestety to jest na zasadzie refundacji, więc musimy najpierw te pieniądze wyłożyć, żeby później odzyskać tą refundację w wysokości około 33%. No i to tyle. Myślę, że tytułem jeszcze uzasadnienia, no to szkoła numer 2 jest taką troszeczkę specyficzną szkołą u nas w gminie, gdyż są tam oddziały, które zajmują się różnymi, oddziały tak zwane integracyjne, które zajmują się różnymi najcięższymi przypadkami zresztą wychowawczymi w naszej gminie. I tam tak w zasadzie te dzieci nie mają w ogóle miejsca, gdzie jakąkolwiek tam rekreację fizyczną czy naukę WF-u można realnie prowadzić. No, dziękuję. To tyle.
Dziękuję. Jaka jest szansa na to, żeby to dofinansowanie uzyskać?
No spora, ale tak jak mówimy, no musimy wystartować i mieć, że tak powiem, zabezpieczenie środków do tego. Ale szansa jest spora i to by nam rzeczywiście ten problem tam wschodni załatwiło.
Uważam, że bezwzględnie należy to blisko zrobić, ponieważ no troszeczkę jest to urągające, żeby w 2016 roku dzieci w szkole, w gminie, no może biednej, ale z dużym budżetem, nie miały tego boiska. Natomiast moje poważne wątpliwości budzi sposób dofinansowania tego, że z budowy dróg, których też tutaj nie ma, raczej z projektem budowy dróg i odbudowy po kanalizacji, i tylko budzi to moje wątpliwości. Tak jak mówię, należy bezwzględnie to boisko zbudować, ale nie mogę się do końca zgodzić ze sposobem finansowania tego. Dlaczego akurat, bo jeszcze będzie kolejna budowa, no trudno mi powiedzieć na co, i znowu z dróg. Gdybyśmy wszystkie drogi mieli na błysk wyremontowane, to nie byłoby dyskusji. I powiem tak, gdyby można było tą uchwałę głosować w dwóch etapach, czyli pierwszy, żeby to zrobić, to głosuję bezwzględnie za i namawiam wszystkich radnych, żeby się tutaj nie sprzeciwiali. Natomiast budzi moje wątpliwości sfinansowanie tego, obniżenie środków na drogi. To kwotę niebagatelną, bo 200 tysięcy złotych. proszę Pana Burmistrza o odpowiedź.
To znaczy tak, no tak jak powiedziałem, ja no, nie jestem w stanie tej głębszej analizy Panu odpowiadając bezpośrednio na to pytanie przedstawić, bo to ja nie uczestniczyłem w tej decyzji. Niemniej jednak uważam, że po prostu wyczerpaliśmy tam wszelkie możliwości znalezienia tych pieniędzy w budżecie. I stąd się to wziął. Poza tym jest taka pewna nieregularność w tych i duża spora niewiadoma, jeżeli chodzi o ogłoszone nabory. Więc nie wiadomo z jakiego naboru i gdzie i kiedy będzie można skorzystać. Skoro się pojawiło coś takiego, ja bym proponował, żebyście Państwo wyrazili akceptację z takim zaufaniem, że tak powiem, do naszych służb, które pracują nad racjonalnymi przesunięciami w budżecie, gdyż no, ja jestem tego pewien, no niemniej jednak no, nie robiłem tego, więc Panu Przewodniczącemu nie odpowiem tak. Jestem pewien, że to zostało zrobione w sposób właściwy i na dzień dzisiejszy po prostu nie ma innej możliwości.
Raczej nie wątpię, że dołożono wszelkie staranności, tylko proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Co będzie, jeżeli to dofinansowanie nie będzie przyznane? Bo tak można powiedzieć, że no powiedzmy, że dla równego rachunku że jest stuwa, że tak powiem, do odzyskania, około 100 tysięcy. I z powrotem to można przesunąć tutaj zwiększoną kwotę 370 tysięcy, o mniej więcej 100 tysięcy, bo to tam nie ma znaczenia, czy 95, czy 100, ale około 100 tysięcy złotych. A czy inwestycja zostanie zrealizowana, jeżeli dofinansowanie nie będzie, bo z tym się też trzeba liczyć, o czym się przekonaliśmy w przypadku budowy ulicy Leśnej, dobrze mówię, w Grodzcu, gdzie była tutaj, no chyba się nie mylę, mowa o tym, że zostanie sfinansowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania, potem dofinansowania nie było, inwestycja jednak została tutaj zrealizowana. Powiem jeszcze jedną rzecz. Gdyby to było z innego, no w ogóle tej dyskusji by nie było, ale Pan Burmistrz się zapewne zgodzi, że stan dróg mamy jaki mamy, czyli potrzeby są tutaj ogromne. I tu jest dylemat, nad koniecznością bezwzględną, koniecznością zbudowania tego boiska i to nie podlega dyskusji, ale zdejmowania pieniędzy. Ja tu mam inną propozycję i prosiłbym, żeby to rozpatrzyć i przygotować, żeby nie zdejmować tego z dróg. Tam przeznaczono w budżecie pojawiło się 1,5 miliona nadwyżki budżetowej na spłatę tutaj zaciągniętych zobowiązań. Czy w takiej sytuacji nie należałoby rozważyć, że zmniejszy się kwotę z 1,5 miliona do 1 300 tysięcy złotych, a stamtąd tą kwotę przesunąć na budowę tego boiska? Jest to inna opcja, która myślę, że zasługuje na rozpatrzenie. Co Pan Burmistrz o tym sądzi?
Otóż no... Panie Przewodniczący, no my tutaj musimy się poruszać w pewnych realiach. Powiem może tak, jeżeli chodzi o Pana propozycję, to my oczywiście to rozważymy, ale no ja tu teraz Panu nie odpowiem.
Przepraszam, wejdę w słowo. Nie oczekuję w tej chwili odpowiedzi. Proszę to rozpatrzyć i na sesji przedstawić tutaj analizę takiego rozwiązania.
Tak, znaczy konkretnie mógłby Pan mi powtórzyć o przesunięcie, jakie chodzi.
Tam była kwota, ja nie mam w tej chwili projektu budżetu. Tam była kwestia, mniej więcej 1,5 miliona było nadwyżki w budżecie, która miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań, czy zmniejszenie zadłużenia. Gdyby tą kwotę zmniejszyć z 1,5 miliona do 1,3 miliona, a tej kwoty 570 tysięcy ze złotówkami, nie, jak się to mówi, nie ruszyć i pozostawić na budowę tutaj dróg. W tym momencie mamy, no skoro kołdarka jest krótka, to myślę, że cięcie byłoby bezbolesne.
To znaczy tak, ja może powiem w ten sposób. Ja tak nie sądzę, ale oczywiście tę sprawę wykonamy. Nie sądzę dlatego, że budżet, że tak powiem, bardzo wskaźnikowany. Więc stanowi taki dosyć organizm spójny, gdyż no, chodzi o to, żeby zostały zachowane wskaźniki, pewnych przesunięć zrobić się nie da. Czy akurat te się da, czy nie, nie wiem. Tak mi się wydaje, że się nie da. Natomiast wracając do tej takiej Pana wypowiedzi na temat dróg tej leśnej i tak dalej. Otóż praktyka jest, proszę Państwa, niestety taka, że czasami, z czym się najprawdopodobniej zetkniemy w tym roku, no na pewno powiem, że czasami bywa tak, że są nabory w określonych okresach prowadzone do określonych tytułów projektów. tych naborach uczestniczą wszystkie, że tak powiem, gminy, które tam walczą o te środki i w tym czasie z reguły przed rozstrzygnięciem pojawiają się na rynku usług budowlanych typu drogi takie oferty, które często są lepsze niż korzystanie z tych funduszy. I w tych takich przypadkach może być również podobnie, że jeżeli na przykład nie skorzystamy, bo to jest temat zarządzania takiego bieżącego, jeżeli my na przykład nie uda nam się, wypadniemy z tego konkursu, nie skorzystamy z tego, być może trafi się okazja po prostu wynegocjowania takich cen, że zmieścimy się praktycznie tak, jakbyśmy to robili z dofinansowaniem, albo nawet i lepiej, bo to też się zdarza. Tak samo jak mieliśmy przykłady przecież tamtej ulicy Leśnej Wschodniej, którą się udało na naprawdę z dużą oszczędnością zrobić. Tak samo i przykład jest ulicy też Leśnej, nomen omen w Grodźcu, który też naprawdę udało się zrobić dużo taniej i te przykłady się będą powtarzać, gdyż te fundusze unijne, które są przeznaczone, to rozdanie na te 4 lata jest wstępnie rozdaniem niekorzystnym. My myślimy, że najprawdopodobniej już w połowie roku nastąpią takie propozycje zmiany w tych prerogatywach rozdziałowych, że będzie można, ponieważ te fundusze nie pójdą, że będzie można i w tym wszystkim no, my się musimy znaleźć.
Proponuję tutaj zakończyć tą dyskusję. Ja jednak tutaj, zaraz panu Jaremce oddam głos, ale, bo my tego tutaj nie rozstrzygniemy, dlatego ja na przykład nie zgłaszam formalnego wniosku, to tylko proszę taką informację na sesję przygotować. Radny Jaremko.
No ja jako mieszkaniec tego terenu uważam, że to boisko jest bardzo potrzebne. Wszyscy na to boisko czekamy. No i jak nadarzyła się taka okazja, że można coś tam skorzystać, jakieś dotacje na to, no to uważam, że powinniśmy z tego skorzystać, bo jak pan burmistrz tutaj mówi, może za pół roku już nie być takiej okazji. Może być znowuż na coś innego. Tak jak tutaj z tą ulicą Leśną wypadliśmy, ale tutaj burmistrzowie zadziałali, zrobiona jest ta droga leśna i bez tej dotacji wyszła ona taniej jak z dotacją. No, także uważam, panie przewodniczący, że prosiłbym też o to, żeby poprzeć ten projekt, żeby to boisko było zrobione. No. I myślę, że pan burmistrz jeden i drugi postarają się o to, żeby te drogi też były zrobione, żeby to gmina nie ucierpiała i w tej samej kwocie, która była wcześniej założona, te drogi też będą zrobione. Dziękuję.
Ale ja w pełni się z tym zgadzam, że należy bezwzględnie, zresztą od tego zacząłem, bezwzględnie, natomiast wątpliwości będzie tylko sposób finansowania, nie? A to boisko należy zrobić, bo nawet stwierdziłem, że troszeczkę to jest nie w porządku, że w 2016 roku szkoła jest w gminie no, z 50-milionowym budżecie, ale szkoła nie ma boiska i to boisko należy zrobić. Moje wątpliwości tylko i dlatego zgłosiłem taką możliwość tutaj finansowania. Radny Olbryt.
Ja w przeciwieństwie do radnego Jaremko nie jestem mieszkańcem tego okręgu wyborczego, ale tym niemniej uważam, że akurat dla tej szkoły, w której następuje kumulacja uczniów z określonymi niedoskonałościami fizycznymi i umysłowymi i tym dzieciom ich nie brakowało i brakować nie będzie. I tym dzieciom i tej szkole na pewno to jest potrzebne. Ja rozumiem, że jak pan burmistrz zgodnie z wcześniejszą wypowiedzią przewodniczącego komisji pana Stasia mówił o tym, że jak przedstawi na sesji jeszcze te wyjaśnienia, alternatywy możliwe, niemożliwe, to przy okazji łatwiej nam będzie podjąć ostateczną decyzję na sesji. Tym niemniej myślę, że tak jak wszyscy nie budzi wątpliwości, że na pewno zrobić to tam trzeba i to jak najrychlej. No, dziękuję.
Ja się z tymi głosami zgadzam. Proponuję tutaj na tym zakończyć dyskusję na ten temat. Kto z członków komisji rewizyjnej, znaczy tu zastrzegam, że jednak mimo wszystko myślę, że tutaj przynajmniej ja będę czekać na przedstawienie zalet albo tego rozwiązania alternatywnego, o którym mówiłem, albo w ogóle nie wiem, wykazania, że nie jest możliwe do zastosowania. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmiany budżetu? Kto jest za? 4 głosy za. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I czwarty projekt uchwały, druk numer 4, to jest w sprawie załatwienia skargi. W związku z tym, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie zostanie przyjęte dopiero po zakończeniu tych obrad. Proponuję tutaj to, żeby Komisja Rewizyjna nie opiniowała projektu uchwały. Zostanie to przedstawione na sesji i podane pod głosowanie na sesji. Kto z członków Komisji jest za tym, żeby projekt uchwały nie opiniować? Komisja Rewizyjna postanowiła nie opiniować projektu uchwały. Skończyliśmy pierwszy punkt porządku obrad. Drugi punkt to jest zapoznanie się i dyskusja nad roboczymi projektami uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ozimek i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zagospodarowanie odpadami komunalnymi sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania, myślę, że odbierania odpadów. Projekt uchwały dostaliśmy tutaj w grudniu, mieliśmy dość czasu, żeby się z tym zapoznać. Czy członkowie Komisji Rewizyjnej chcą wnieść uwagi do zaproponowanych przez burmistrza projektów uchwał? Kto z radnych ma uwagi? Radny Olbryt.
Może uwagi, nie uwagi. Pytanie jest takie. W rozdziale drugim, paragraf trzeci, mówimy o w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ozimek, tak?
Tak.
I tam jest zapis o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji, surowe odpady roślinne i tak dalej. A mam pytanie takie, czy odpady z przydomowych oczyszczalni, bo ten problem nigdzie nie jest uregulowany, w żadnym z wewnętrznych naszych aktów. Jak one będą traktowane, jak one mogą być, czy one mogą być pod to podchodzić, czy też musi mieć to odrębną jakieś usankcjonowanie. Także nie wiem, kto może odpowiedzieć. I teraz jest jeszcze coś takiego.
Przepraszam, ja bym tu proponował, żeby od razu tutaj panowie zajęli stanowisko w tej sprawie. Pan Wolny?
Tak, to znaczy, bo nie dosłyszałem, do którego punktu pan się odnosi.
No nie regulaminu, mówię paragraf.
No do regulaminu, no wiadomo, że do regulaminu.
Punkt pierwszy, podpunkt D. Nigdzie nie jest zapisane. Pytanie jest, czy tam może być?
No nie, w odpadach komunalnych ulegających biodegradacji na pewno nie może być. Natomiast mamy rozdział czwarty, który mówi o częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. I tutaj ewentualnie tu by można wprowadzić jakiś zapis dotyczący przydomowych oczyszczalni. Ja myślę, że radnemu bardziej chodzi o to, żeby wymusić na PGKiM-ie odbiór tych odpadów, tak?
Nie wiem,
czy na PGKiM-ie, na tym, ale kwestia jest tak, znalezienia odbiorcy. Może to być PGKiM, a PGKiM może być pośrednikiem. Składuje te odpady na terenie PGKiM-u, a z terenu PGKiM-u znajduje się firma, człowiek, który dalej je zagospodarowuje. Nie wiem, rozrzedza, nie znam się nad szczegółami technicznymi. Chodzi o to, żeby każdy jeden mieszkaniec z naszej gminy, dysponujący przydomową oczyszczalnią, na którym wymuszamy, żeby zgodnie tam z instrukcją funkcjonowania, pozbywał się tych zagęszczonych osadów, żeby wiedział, wywożę je na przykład do PGKiM-u. Dla nas dalej pozostaje kwestia. Sposób zagospodarowania taki czy inny załatwia albo PGKiM, albo jeszcze inna firma. Ale tak jak mówię, tu chodzi o to, żeby wiedział, że mogę to zawieźć za określoną cenę i jest w tym miejscu akurat to mogę składować.
Jest, jest firma w rejestrze wpisana z Kluczborka, która się tym zajmuje, także nie ma żadnego problemu. I PGKiM też odbiera, tylko kwestia ceny. I to mieszkaniec wybiera sobie, kogo chce i tyle.
Ja mam tutaj troszeczkę inne informacje na ten temat, że PGKM właśnie tych osadów, które tam raz do roku czy raz na dwa lata, to w zależności od technologii i ilości, należy wywieźć, że PGKM nie chce ich odbierać od mieszkańców terenu gminy. Powiem inaczej. Ja nie wiem, czy akurat w tym regulaminie, natomiast myślę, że to jest temat, do którego jak nie tutaj, to będzie trzeba wrócić, no bo ci ludzie są tereny, gdzie kanalizacji nie ma, są tereny, gdzie jej nie będzie, bo nie ma to najmniejszego sensu i trzeba umożliwić łatwe pozbywanie się tych, raczej może to jest takie, ale łatwe, tak, usuwanie tych odpadów przez uprawnioną firmę po to, żeby stało się zadość wymogom ochrony środowiska. Pan Wolny?
To znaczy tak, burmistrz jest zobowiązany do wskazania tej firmy, to wynika z ustawy, także tutaj nie unikniemy tego i tak jak powiedziałem, jest firma z Kluczborka, która świadczy te usługi, PGKiM też świadczy te usługi, to jest kwestia tylko tego, że cena PGKiM jest dużo wyższa niż powiedzmy tego z Kluczborka. Kwestią, gdzie to ma się znaleźć, no myślę, że tu pan przewodniczący ma rację, że chyba nie w regulaminie właśnie, bo to nie spotkałem się nigdzie z zapisem w regulaminie dotyczącym przydomowych oczyszczalni. Jest wymóg o tych oszambach, mówiąc brzydko, żeby to się znalazło i to jest. Natomiast no, do momentu, no, jest wniosek o rozpatrzenie tego i znalezienie rozwiązania i spróbujemy to odpowiedzieć państwu, jak to zrobić, żeby miało ręce i nogi.
Taka informacja. Ja już udzielę głosu, czyli możemy liczyć, że na kiedy by taka informacja tutaj była dla... Dobrze.
Tak, no bo chciałbym jak najszybciej te konsultacje zakończyć, żeby móc wprowadzić poprawki i wysłać to do zaopiniowania do sanepidu. Także no...
Też jestem za tym, żeby tak zrobić. Pan burmistrz wita.
Otóż właśnie chciałem powiedzieć, że rzeczywiście wydaje mi się, że te dwie kwestie są troszeczkę odrębne, bo problem, bardzo ważna sprawa jest to, o czym mówi pan przewodniczący i na pewno my ją tu musimy rozwiązać, choćby z tej przyczyny, że właśnie tam, gdzie nie ma kanalizacji, powinny być te przydomowe oczyszczalnie, ewentualnie zbiorniki zamknięte, które tak naprawdę w eksploatacji to się nie opłacają, bo to jest bardzo drogi szpas. Problem, to znaczy tak, technicznie od razu powiem, technicznie wygląda to w ten sposób, że PGKM odbiera to i wożą to prosto na lagunę, no bo nie mogą to puścić przez system, no bo wiadomo, to już jest tak dosyć zagęszczone, więc to nie ten, no i z laguny jest zabierane normalnie do suszarni, prawda, i w suszarni jest suszone i normalnie tak jak z tymi to jest zrobione, no. Tam jest problem rzeczywiście ceny i to problem, który też uważam w najbliższym czasie będziemy usuwać, bo w zasadzie jest to problem transportu. Jeżeli z PGKM-u zamówimy transport, to będzie tyle kosztować tą usługę w PGKM-ie. Natomiast nie wiem, jak tam jest tą firmą z Kluczborka, ale podejrzewam, może być rzeczywiście, nawet mogą wozić do PGKM-u i po prostu usługę transportową taniej zrobią niż PGKM i czy całą tą obsługę tego poboru. No my tą kwestią będziemy, że tak powiem, procedować, bo to jest ważna sprawa, natomiast z tym to tak raczej nie ma nic wspólnego.
Dziękuję. Proponuję zakończyć dyskusję na ten temat. Radny Olbert miał jeszcze z tego, co się zajmowało, inne uwagi.
Jeszcze miałem pytanie dotyczące tego samego rozdziału drugiego, a to jest paragraf szósty. I punkt pierwszy. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych, innych środków transportowych i tak dalej w pobliżu zbiorników wodnych. Mycie pojazdów poza myjniami. Mam na uwadze To znaczy tak, czy to obejmuje również te osławione dawne myjnie zlokalizowane przy garażach? Mówię tu o zimku, że po prostu tam jest zakaz, bo po prostu to jest do instalacji deszczowej, do kanalizacji deszczowej wchodzi stamtąd. No, tu chodzi o to, to ja rozumiem, że przy okazji, to nie jest w regulaminie, ale najprostszą rzeczą jest kwestia czegoś takiego jak oznakowania. To musi wleźć w oczy. Że po prostu jak nie będziesz, mam nadzieję, że jak zawiadomią, to zapłacisz stosownie, że... I jeszcze jedna rzecz. W tym samym paragrafie, w punkcie 4, naprawy doraźne, regulacje pojazdów mechanicznych w miejscach i tak dalej o powierzchni utwardzonej garaże. Powstające i podpunkt drugi w tym punkcie. Powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Obserwuję to na przykład przy altanie śmietnikowej w pobliżu kręgielni, czy tam w pobliżu słowackiego tego śmietnika, no to tam również, gdzie ja mam garaż. Są tacy majsterkowicze jeszcze z czasów PRL-u, co oni te wszystkie filtry olejowe, te inne cuda, to wynoszą jako odpady niebezpieczne, oni to wynoszą do odpadów komunalnych i wrzucają. I teraz jest rzecz, bo obserwuję to nieraz, uszkodzone, zdezolowane, mówię o na przykład tych atrapach zderzaków, cudów, niewidów, leży tego pełno. I teraz stwierdzenie o tym, że pojemniki do tego przeznaczone, to znaczy, czy wyposażymy określone te altany w takie rzeczy, czy też nie bardzo?
Powinno tutaj być stwierdzenie do PSOK-u, także tutaj może poprawimy to.
No, czy innymi słowy o doprecyzowanie, tak. Że, bo jeżeli to budzi moje wątpliwości, to wątpliwości będzie budzić tego użytkownika.
Tak, nie? Tak, no, zgadza się.
I to właściwie miałem wszystko. Dziękuję.
Tam jest częstotliwość wywozu biodegradowalnych została, o ile dobrze zauważyłem, zmniejszona nie rzadziej niż naraz na 2 tygodnie. No to się bierze z tego, co już tutaj sugerowaliśmy. Czy są jeszcze pytania, uwagi do regulaminu utrzymania czystości?
Można jeszcze dodać coś? W rozdziale 6, w paragrafie 21, ustęp 1, punkt 2, on brzmi tak, wyprowadzanie psa na smyczy, a agresywne psy w kagańcach. Tutaj byśmy zlikwidowali kropkę w ramach autopoprawki i dodali dalszy ciąg tegoż zdania oraz posiadania torebki lub urządzenia do zbierania odchodów. Chcielibyśmy zobowiązać po prostu właścicieli psów, żeby jednak te torebki posiadali i korzystali z tego.
Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi?
Torebki albo urządzenia do zbierania.
I mamy kolejny projekt uchwały w sprawie szczegółowych sposobów i zakresu świadczenia usług na terenie gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zamiast zaliczonych przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Czy radni mają tutaj uwagi co do tego projektu? Czy radni mają jakieś uwagi? Jeżeli nie, to oddaję głos panu Wolnemu.
Jak doskonale panowie wiecie, ta uchwała prawie że wynika w całości z regulaminu, a nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lutego zeszłego roku, wymuszała wprowadzenie jeszcze takiego paragrafu tutaj 5, gdzie jest mowa o możliwości złożenia skargi przez mieszkańca na złą działalność firmy albo PSOK-u. I tutaj w paragrafie 5 jest podane są namiary, gdzie tą skargę można złożyć, czyli w urzędzie, a konkretnie rzecz biorąc w naszym referacie rozwoju gospodarczego gminy i ochrony środowiska, i można złożyć ją pisemnie, telefonicznie lub mailowo. Także to jest taka nowa rzecz, która musiała być dodana po tej nowelizacji. A reszta wynika z ewentualnego nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Dziękuję. Czy radni mają pytania, uwagi? Czy możemy zakończyć dyskusję na ten temat? My skończymy dyskusję na ten temat. Także dziękuję. W tym punkcie zakończyliśmy tutaj obrady. Mamy następny punkt. Zapoznanie się z materiałem dotyczącymi miejsc pamięci narodowej, stan zabytków. Zapoznanie się z materiałem dotyczącymi oceny funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości. Takie materiały tutaj otrzymaliśmy. Czy radni mają uwagi? Czy się zapoznali, czy mają uwagi? Czy możemy przyjąć, że członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z materiałami i żadnych uwag nie wnoszą? Czy tak? W związku z tym Komisja Rewizyjna zapoznała się z oceną funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i nie wnosi tutaj uwag. Kolejny punkt. Zapoznanie się z materiałem dotyczącymi miejsc pamięci narodowych, stan zabytków w gminie. Taka informacja została nam przekazana. Myślę, że tu każdy się zapoznał. Czy członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z tymi materiałami? Czy wnoszą uwagi? Członkowie Komisji Rewizyjnej z materiałem się zapoznali i nie wnoszą żadnych uwag. Punkt 5. Sprawy różne i organizacyjne. Szanowni radni chcą wnieść jakieś sprawy różne albo sprawy organizacyjnych? Czy nie mamy nic tutaj w tym punkcie do omówienia? Radny Olbryt.
Ja chciałbym jak gdyby przypomnieć się, czy powołać na grudniowym posiedzeniu komisji, to chyba pan pytał się również o kwestię związaną z tym audytem dotyczącym inwestycji, remontu w Domu Kultury. I pan burmistrz Labus obiecywał, no wcześniej już mówił o tym wcześniej.
Nie dostałem. To ja wam to dzisiaj wcześniej.
Dobrze. To nie ma tematu.
Czy są jeszcze jakieś sprawy różne organizacyjne? Radny Elis.
Panie burmistrze, mam pytanie, bo i wczoraj, i dzisiaj mnie dwie osoby spotkały z ulicy Piotra Gołąba. Czy będzie ta kanalizacja, czy nie będzie? Bo chcą przystąpić do przydomowej oczyszczalni, no bo nie wiedzą, co mają robić. Czekamy, czekamy i czekamy. I też podpisywały z obowiązania, że po prostu się podłączą, nie? Do kanalizacji. Tylko nikt nie umie odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, kiedy ta kanalizacja będzie. I co później znów nie będą następne, nie powiedzieć, konsekwencje tych podpisów, bo podpisy były chodzone do posesji i ludzie te podpisy zbierali, nie było to na forum publicznym i tak dalej.
To znaczy tak, no kanalizację na pewno będziemy tam budować. Chciałbym, że na niestety no nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, na pewno nie w tym roku.
Nie, panie burmistrze, trzeba kiedyś wreszcie określić albo 2016, albo 2018, albo 2020, czy 30, czy obojętnie ileś, albo niech zaczną budować, bo każdy się pyta i to już jest tak, jak tutaj, że ja tak powiem, inaczej głosowałem za boiskiem, nie jestem przeciwny temu, ale 12 lat temu ktoś też obiecał boisko, będzie w szkole, jak się szkołę zamknie. I do dnia dzisiejszego jest sklepisko we Wschodnim. A dzieci się rodzi w Wschodnim około 10 osób rocznie. Można sprawdzić, ile jest urodzeń, bo w tym roku nawet i 12 słyszałem. I tu nie chodzi już o boisko, bo w tym momencie w tej wiosce się nie robi nic, dróg się nie robi, bo nie ma kanalizacji, oświetlenia się nie robi, boiska się nie robi, innych, no wszystko jest związane z kanalizacją i stoimy. Kiedyś są też miejsca wschodnie, które nie będą skanalizowane i też tym ludziom trzeba to powiedzieć, że nie będziecie mieli nigdy tej kanalizacji. Bo niestety tak to wygląda i w Pskowie i Wschodnie. No tak to jest, bo jest zabudowanie, jest rzadkie i rozbieżność od głównych cieków jest sporo, ileś tam set metrów.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o plany budowy kanalizacji wschodniej, no to na dzień dzisiejszy, no ja po prostu nie mam tego, ale z tego, co z naszych tam rozmów z PGKM słyszałem, to praktycznie wschodnia w znacznym stopniu, a szczególnie ulica Gołąba będzie skanalizowana. Problem polega na tym, że kiedy, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy, bo to zależy bezpośrednio od finansów. Na dzień dzisiejszy wiem tyle, że w tym roku ani PGKM, ani my nie sfinansujemy tego, nawet jakby był, chyba że byłby program po prostu taki unijny by się pojawił, co też jest wielką niewiadomą, który by po prostu ten nasz udział własny bardzo minimalnie przedstawił. Wtedy tak, no na dzień dzisiejszy finansowo jesteśmy zatkani. No Państwo macie tego przecież świadomość. I no nikt tego nie wyczaruje, nie zmieni. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wschodnia, a szczególnie ulica Gołąba tego potrzebuje z jednej strony, a z drugiej strony też stwierdzam taki smutny fakt, że tam naszą kanalizacją mieszkańcy podłączają się bezpośrednio do naszej kanalizacji, że tak powiem, deszczowej. I to w 90%, dlatego że ja mogę przedstawić rachunki, bo tam zdaje się jedna osoba tylko, czy dwie.
Pan nie mówi 90%, bo nigdy woda nie płynie pod górkę.
No to powiedzmy tam, gdzie woda płynie z górki. O. No,
też.
No. Dlatego, ale ja tu nie chcę, nie w tym rzecz jest. Dlatego mówię to, że bo wiem, że zresztą z naszych tam rozmów, które tutaj cały czas prowadzimy, to ja naprawdę bardzo cisnę, żeby w pierwszej kolejności było tam robione, bo zdaję sobie z tego sprawę. No. Tam jest duża gęstość, że tak powiem, i no należałoby to zrobić. No ale cóż, no, w tym roku wiem, że na pewno nie, bo kazałem zrobić rozpoznanie i w PGKM i u nas finansowe i to po prostu nie ma szans. Tak. I trzeba sobie z tego zdać sprawę. Mają ludzie prawo, na razie tego nie ma. No nie wiem co mam zrobić no, w tej kwestii. To jest trochę sytuacja bez wyjścia.
Zgłasza się do wypowiedzi pan Wolny.
Ja bym troszeczkę jeszcze tu pana burmistrza uzupełnił. To znaczy tak, pan burmistrz powiedział, że mają szansę, więc na pewno te zwarte zabudowy, zarówno wschodniej, jak i w Pskowiu, na pewno mają szansę. Kwestią jest, bo tutaj rozmawiałem z panią Spławińską, która, że tak powiem, na bieżąco szuka możliwości finansowych. Kwestią jest znaleźć, tak jak Pan Burmistrz powiedział, takie źródło, gdzie dadzą dużo, a my jak najmniej. Problemy się zaczynają, problem w ogóle podstawowy to się zaczął od tego, że Schodnia i Pustków, tudzież Ozimek, są poza obszarem tego chronionego krajobrazu i ten nieszczęsny wskaźnik 120 osób na kilometr. I teraz szukamy albo możliwości w PROW-ie, albo w RPO, czyli w PROW to jest powiedzmy te tereny wiejskie, RPO to zaś Regionalny Program Operacyjny, czyli Samorząd Województwa. Tudzież dofinansowanie w ramach jakby tego dużego programu, który był robiony, czyli tej aglomeracji, którą mamy, czyli po OIŚ-u i w ramach krajowego programu. I teraz na przykład jest do końca stycznia trzeba jeszcze uzupełnić wnioski o tak zwaną listę priorytetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Oni co roku taką listę tworzą. Jak się na tej liście nie jest, to nie ma możliwości znalezienia pieniędzy. I tam PGKiM uzupełni między innymi o Schodnią i Pustków ten nasz wniosek i tam będziemy na tej liście priorytetowej. Kwestią jest tylko to, co Pan Burmistrz powiedział, żeby coś się zdarzyło takie, że przy minimalnym wkładzie naszym i czy tam PGKiM to się da. No, na pewno to nie będzie ten rok. A przyszłość, miejmy nadzieję, że i sytuacja gminy się poprawi i możliwości pozyskania środków z zewnątrz, prawda, Panie Burmistrzu? Taką mamy nadzieję. Natomiast z formalnego punktu widzenia, jak panowie doskonale wiecie, aktualnie każdy może tą przydomową oczyszczalnię praktycznie wybudować i się podłączyć. Ale to oczywiście zaś znika jedna osoba ze wskaźnika, także. Coś...
To, aha.
Czy są jeszcze jakieś sprawy różne lub organizacyjne? Jeżeli nie ma, to kończę tą część obrad. Dziękuję panu zastępcy burmistrza i panu kierownikowi. I ogłaszam 5 minut przerwy. Do widzenia.
Nie ma zmian na razie, nie zrobiono zmian, więc chyba zmiany nie ma. Jeżeli przypomnę, to podkreślamy, że nie to coś tutaj pozmieniamy.
A, panowie.
Tak, podpisać się do ich
podpisać koniecznie. Słabo, tu mam jakieś. A pan wolny to uzupełnił. To tutaj jest. Dziękujemy. Aha. Ja tylko pan. Dziękujemy to. To mogę w zasadzie schować. To już wszystko tutaj jest. A mnie wczoraj tak ta poczta zaskoczyła. Myślałem, że jakiś błąd tutaj, to, a potem wchodzę głębiej. Przepraszamy, awaria nastąpiła po naszej stronie. Proszę próbować później. Po 22 już skończyła.
No, ale bo to różnie się zdarza. Oczywiście każdy jeden z nich mówi o tych dostawcach, tych usług, nie? Prześciga się, bo nie ma żadnej pewności, co będzie za 2 lata.
No, dokładnie.
Gdybym też miał pewność, że osłowiony multiplay, bo pociągniętej w klatce mamy, kurde, przygotowane i wszystko, i na dole całą rozdzielnię, mówię o bloku. Gdybym wiedział, że się będzie zachowywał za 2 lata, za 3 lata przyzwoicie od Orange, to też bym się zmienił, nie? Ale to oni wszyscy, czy Onety, czy kurde, czy ten, każdy jest święty.
A jak będziecie
mają, jak diabeł grzeszną duszę, później kurde, później cierpi.
A ja korzystam z multiplaya, bo z Tepsą to już tam, to praktycznie nic nie chodzi o strony, się nie da otworzyć, to ja nie miałem wyjścia w zasadzie, że żadnego.
Ja tak o tym wspominam, bo też mam... Tepsą, czyli Orange, nie?
Tak. Dla mnie to zalicza.
Ale panie Andrzeju, proszę zauważyć, że tak, jak sprytnie Orange przynajmniej, czyli Tepsa, jak to teraz. Mam taką tanią wersję i oni pisali dawniej, że masz na przykład...
Wznawiam obrady komisji rewizyjnej po przerwie. W pierwszym punkcie mamy przyjęcie protokołu z kontroli wyboru brokera ubezpieczeniowego wystarczającego mienie gminy Ozimak. Radni posiadają tutaj wydruk tej propozycji protokołu z kontroli. Wcześniej przesłałem pocztą, tutaj pan Zygmunt wniósł pewne uwagi, zostały tutaj w całości, zostały wpisane. Czy mam odczytać też? Może odczytam. Ozimek z 20 stycznia 2016, czyli dzisiaj. Protokół z kontroli przeprowadzony w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimku przez Komisję Rewizyjną Rady w zakresie wyboru brokera ubezpieczającego mienie gminy Ozimek. Tak nie rozumiem, co powinno być, bo ogólnie, bo tam też jest o bezpiecznie o co. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie Andrzej Staś, Zygmunt Olbert, Margaret i Leszek Jaremko w okresie od 1 grudnia do 20 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku dokonała kontroli w zakresie wyboru brokera ubezpieczeniowego ubezpieczającego mienie gminy Ozimek. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 roku zapoznała się z dokumentacją związaną z wyborem brokera ubezpieczeniowego, informacji oraz wyjaśnień udzieli zastępca burmistrza Ozimek oraz inspektor spraw zamówień publicznych, kontroli zarządcy i ochrony danych osobowych. Ponadto na wniosek komisji zastępca burmistrza udzielił pisemnej informacji pismo z 16 grudnia 2015 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zastępca burmistrza Ozimka wyjaśnił, że w odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Rewizyjną podczas kontroli przeprowadzone konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego informuje, że w konkursie zostaną 7 kryteriów oceny ofert. Pierwsze, wysokość sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczenia OC. Dwa, liczba aktualnie obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego. Trzy, liczba lat prowadzonych nieprzerwanie działalności. Cztery, liczba osób zatrudnionych przez oferentę na podstawie umowy o pracę lub umowy z zlecenie egzaminujące się z danym egzaminem przez komisję egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych. 5. Liczba brokerów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie reasekuracji. 6. Wysokość składki plasowanej z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera w ostatnim roku obrachunkowym. Dział 1 i 2 ubezpieczeń. I ostatnie kryterium posiadania komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód. Ponadto poinformował, że doboru kryteriów dokonano na podstawie analizy podobnie przeprowadzonych konkursów przez inne jednostki samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu ważnych aspektów z punktu widzenia posiadania przez gminę Ozimek majątku. Tworząc warunki konkursu, w tym m.in. kryteria oceny ofert, gmina miała na względzie jak najlepsze zabezpieczenie posiadanego majątku, aby w razie wystąpienia ryzyka uzyskać jak najlepszą rekompensatę. Niestety, zastępca burmistrza Ozimka nie wskazał, które jednostki samorządu terytorialnego przeprowadziły podobne konkursy. Po analizie wyjaśnień zastępcy burmistrza Ozimka Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do kryteriów zastosowanych przez gminę Ozimek, z wyjątkiem kryterium sumy gwarancyjnej OC oraz kryterium liczby brokerów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie asekuracji. Ubezpieczenie OC. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC brokera ubezpieczeniowego określone rozporządzeniem ministra finansów z 12 lutego 2015 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Jest też podany stosowny dziennik ustaw. Rozporządzenie to określa też warunki i wysokość sumy gwarancyjnej. Zgodnie z nim wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 1 875 1927 euro na wszystkie zdarzenia i 1 250 618 euro na jedno zdarzenie. Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów określa warunki ubezpieczenia, w których istotnym elementem jest odpowiedzialność brokera za szkody spowodowane wskutek rządzenia niedbalstwa. Oczywiście broker może zawrzeć ubezpieczenie dobrowolne OC na wyższą sumę gwarancyjną, jednakże istotnym elementem tego ubezpieczenia oprócz sumy ubezpieczenia są warunki ubezpieczenia dobrowolnego. Po prostu obowiązkowe określa minister, tam nie ma jakichś ograniczeń, a dobrowolne większe, no to tak jak my się umawiamy na jakąś odpowiedzialność OC, to jest w pewnym zakresie, niekoniecznie całą. W związku z tym w ocenie komisji rewizyjnej samo posiadanie przez brokera dobrowolnego ubezpieczenia OC nie gwarantuje, że polisa ta w sposób należyty zabezpiecza interes klienta, czyli gminy. Ponadto zastępca burmistrza Ozimka twierdzi, że im wyższa suma gwarancyjna wynikająca z dobrowolnego ubezpieczenia OC, tym większa ochrona majątku ubezpieczonego brokera przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Autor pisma pomylił ubezpieczenie OC gminy z ubezpieczeniem OC brokera, bo jaki interes ma gmina w dbaniu o zabezpieczenie majątku brokera przed roszczeniami osób trzecich? No bo trudno powiedzieć, co gmina obchodzi, co mnie jako ubezpieczonego obchodzi, czy sobie zadbał o swoje mienie, czy też nie zadbał. No. Jego interes, a czy ma, czy nie ma, jeżeli nie będzie miał, no to... I broker restrukturyzacyjny. Piśmie nie przedstawiono, jakie dokładnie wymierne korzyści gmina odniosła, wybierając brokera z uprawnieniami restrukturyzacyjnymi. Nie zrobiono lub nie pokazano szczegółowo, jakie dokładnie zapisy w obecnej umowie ubezpieczenia wymagały wiedzy z zakresu restrukturyzacji. O jaki skład restrukturyzacyjny wnioskodawca wspomina w piśmie. Ponadto nie wskazano, jakie to niestandardowe ryzyka gmina ubezpieczyła, które wymagałyby wiedzy restrukturyzacyjnej i jak ta wiedza i doświadczenie brokera restrukturyzacyjnego wpłynęły na kształt obecnej umowy ubezpieczenia. W sierpniu 2015 roku gmina Opole ogłosiła postępowanie na wybór brokera ubezpieczeniowego. Jest to zarządzenie prezydenta miasta Opola, numer i tak dalej, z 12 sierpnia 2000. Komisja rewizyjna przeanalizowała to zarządzenie. Zastosowano 7 kryteriów, ale nie zastosowano kryterium liczby brokerów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie restrukturyzacji. Zaiste dziwne podejście kierownictwa gminy Ozimek do sprawy tego kryterium. Miasto wojewódzkie z majątkiem wielokrotnie większym od gminy Ozimek nie stosuje tak specyficznego kryterium. Gmina... Tu widzę, że powtarza mi się. A gmina Ozimek... Tak. A gmina Ozimek wymaga brokera restrukturyzacyjnego. Reasumując, komisja rewizyjna wnosi o udzielenie odpowiedzi na następne pytania. To jest kontrola, ale... Czy zrobiono analizę wygasłych umów ubezpieczenia i czy zarówno zakres ubezpieczenia oraz składka z ubezpieczeń jest niższa niż było to rok temu? Czy broker przed rozpoczęciem procedury przetargu ubezpieczeniowego przeprowadził audyt z obecnej umowy ubezpieczenia i czy broker wskazał w audycie ubezpieczeniowym, jakie są wady i niedociągnięcia w umowach ubezpieczenia? Czy broker zaproponował swój program ubezpieczeniowy, który miałby ujawnione wady? Czy broker przekazał gminie propozycję zmian w umowie ubezpieczenia? Czy w zaproponowanym przez brokera programie ubezpieczenia znalazły się jakieś ryzyka, zdarzenia ubezpieczeniowe, które niespotykane są na rynku polskim i wymagają wiedzy z zakresu reasekuracji? Jakie dokładnie są to ryzyka? Jeśli wystąpiło, oczywiście. Czy broker po przeprowadzeniu procedury przetargu ubezpieczenia wykonał rekomendacje otrzymane w ofercie? I ósme. Czy w związku z uwzględnieniem programy ubezpieczenia dla gminy ryzyk, które nie są standardowymi zapisami, który z zakładów ubezpieczeń odmówi przedstawienie oferty lub nie uwzględni ich w swojej ofercie, bo to jest istotne, czy rzeczywiście takie ryzyka były. Na tym protokół zakończono. Taka jest moja tutaj propozycja. Załącznik protokół pismo zastępcy burmistrza Ozimka, które tutaj. Czy macie panowie tutaj uwagi, nie licząc tych drobnych tutaj błędów, bo widzę, że parę interpunkcyjnych jest, ale to nie wpływa na...
Że po prostu, że nie mamy, przynajmniej nie, może nie, nie mamy. Nie, ja nie mam. I wnoszę, że szczególnie istotne są te stwierdzenia w tej końcówce, jeśli idzie o pytanie. Na to brakuje odpowiedzi, bo kwota ubezpieczenia, składka wypadająca na rok 2016, 60 tysięcy, jest identyczną, jaką poniósł budżet gminy w roku ubiegłym, więc praktycznie mówiąc, nie widać jakichś nowych, innych, które skutkowałyby zwiększonymi kosztami bądź zmniejszonymi, natomiast jest pytanie, czy tak jak z tych pytań wynika, czy ta umowa, która jest podpisana na bieżącą trzylatkę, czy jest sensowniejsza, mówię również w wymiarze rzeczowym i finansowym, od tej, która się skończyła.
Dziękuję. Czy pozostali członkowie komisji rewizyjnej akceptują zapisy tego protokołu, czy wnoszą uwagi? Kto z członków komisji rewizyjnej jest za przyjęciem protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Woźniku przez komisję rewizyjną w brzmieniu, które przed chwileczką zostało odczytane? Kto jest za? 4 członków komisji rewizyjnej jest za, w związku z tym protokół został przyjęty jednogłośnie. Następne mamy przyjęcie protokołu z kontroli zasadności utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty oraz kontrola dokumentacji konkursowej na to stanowisko. Pozwolę sobie czytać projekt protokołu. Protokół z kontroli przeprowadzony w Urzędzie Gminy i Miasta Woźniku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Woźniku w zakresie zasadności utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty oraz kontroli dokumentacji konkursowej na to stanowisko. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Woźniku w składzie Andrzej Staś, Zygmunt Olbryn, Marek Elis, Leszek Jaremko w okresie od 1 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźniku dokonała zakontroli zasadności utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty, dalej GZO, oraz kontroli dokumentacji konkursowej na to stanowisko. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 roku zapoznała się z dokumentacją związaną z utworzeniem stanowiska zastępcy dyrektora GZO oraz kontroli dokumentacji konkursowej na to stanowisko. Informacje oraz wyjaśnienia udzieliła dyrektor GZO. Ponadto na wniosek komisji dyrektor udzieliła pisemnych informacji. Pismo z 16 grudnia 2015 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wyżej wymienionym piśmie dyrektor GZO uzasadniając utworzenie nowego stanowiska poinformował, że do dnia 31 grudnia 2011 wszystkie operacje finansowe były prowadzone w ramach jednego rachunku bankowego. Od stycznia 2012 każda jednostka ma osobny rachunek bankowy, a główny księgowy GZO na mocy stosownych porozumień jest również głównym księgowym każdej z 15 jednostek, co w bardzo znaczący sposób zwiększyło zakres pracy wykonywanej zarówno przez pracowników księgowości, jak i głównego księgowego, spowodowało wzrost zatrudnienia w tej grupie pracowników. Zakładałam, cudzysłowiem mówiąc, że należy wzmocnić nadzór nad stopniem realizacji planów finansowych jednostek i wspomóc głównego księgowego w zaangażowaniu wydatków i wyeliminować zagrożenie przekroczenia planów finansowych. Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności w pracy przez głównego księgowego było praktycznie niemożliwe ze względu na zakres wykonanego obowiązku. Komisja rewizyjna ma poważne wątpliwości do zasadności utworzenia podmiotowego stanowiska. Po pierwsze, należy zadać pytanie, w jakim celu od stycznia 2020 roku każda jednostka ma oddzielny rachunek bankowy, skoro działanie takie spowodowało bardzo znaczący sposób zwiększyło zakres. Tak. Takie. Znaczący sposób, że zakres pracy wykonanej zarówno przez pracowników księgowości, jak i głównego księgowego spowodowało wzrost zatrudnienia w tej grupie pracowników i spowodowało niemożliwość zastępowania dyrektora przez głównego księgowego, co nie zostało wyjaśnione. Po drugie, po co utworzono stanowisko zastępcy dyrektora, skoro zwiększył się zakres obowiązków głównego księgowego? Czy w takiej sytuacji nie było uzasadnione utworzenie stanowiska zastępcy głównego księgowego lub np. głównego specjalisty, co spowodowałoby mniejszy wzrost kosztów osobowych niż ma to miejsce w przypadku zatrudnienia zastępcy dyrektora? Z oświadczenia majątkowego zastępcy dyrektora GZO wynika, że wyniosło ono w 2014 roku prawie 73 tysiące złotych. Nie wskazano w oświadczeniu, że ta pozycja zawiera wynagrodzenie z innych źródeł. Uwzględniając koszty zatrudnienia leżące po stronie pracodawcy, łączny koszt zatrudnienia na tym stanowisku wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Z punktu widzenia budżetu gminy, a tym samym podatników, jest to bardzo kosztowne stanowisko, którego zasadność utworzenia może budzić poważną wątpliwość. Komisja uważa, że zwiększenie zatrudnienia winno się odbywać bez zwiększenia kosztów osobowych. Komisja nie wnosi uwag do dokumentacji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora GZO, bo nie mamy tam uwag. Reasumując, komisja rewizyjna wnosi o rozważenie likwidacji stanowiska zastępcy dyrektora GZO z dniem 31 grudnia 2016 roku z ewentualnym utworzeniem stanowiska głównego specjalisty do spraw finansowych, zmniejszenie kosztów osobowych, przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku realizacji punktu 1 w budżecie na rok 2017 na poprawę stanu finansowych szkół i przedszkoli w gminie Ozimek, 3 zmianę od 1 stycznia 2017 organizacji GZO w taki sposób, aby wykonywanie zadań statutowych było możliwe bez stanowiska zastępcy dyrektora. Na tym protokół zakończono. Załącznik do protokołu, wyjaśnienie dyrektora GZO, pismo 16 grudnia 2015 roku. Czy radni mają uwagi, czy...
Znaczy tak, ja pozwolę sobie jakby usprawiedliwić się. Pozwoliłem sobie na te wypełnienie ewentualne tego punktu pierwszego, bo on w imieniu poprzednim był znacznie bardziej daleko idącym niż i bardziej jak gdyby on emanował na wyniki na
drugiego i trzeciego, czyli i środki uzyskane w wyniku oszczędności, no i zmiany bez stanowiska zastępcy dyrektora. Bo wcześniej przywołujemy tutaj w zapisie, że po co utworzono, skoro nie było uzasadnione, czy nie było uzasadnione utworzenie stanowiska zastępcy lub głównego specjalisty. Czyli mamy wątpliwości, czy w takim kształcie osobowym z określonym zakresem zadań zespół w składzie tym mniej o jedną osobę, już bez względu na to, jakie stanowisko zajmowałaby ten pracownik, ta osoba. No więc, tak jak mówię, dlatego pozwoliłem sobie na ewentualną sugestię, że uzupełnić, ale nie upieram się przy tym, że spokojnie, równie dobrze można jako dalej idący zrezygnować z tego zapisu z ewentualnym utworzeniem stanowiska do spraw finansowych i wtedy będzie to miało taki bardziej dobitny charakter. Także...
Byłbym za tym, żeby utrzymać to brzmienie w tym brzmieniu, jak Pan zaproponował i zostało tu wpisane, bo być może rzeczywiście będzie tam ta osoba niezbędna, tylko pytanie, czy na takim stanowisku. Pan radny Elis.
Pani dyrektor też mówiła, że dużo rzeczy odciąży odnośnie spraw finansowych i kontrolnych. Te dwie rzeczy, te dwa aspekty były najbardziej poruszane w sensie i to co już Pan Przewodniczący mówi, czy Pan Zygmunt, że osoba zastępcy, czy inspektora, czy zastępcy głównego księgowego, jeżeli chodzi o sprawy księgowe, a nie zastępcy dyrektora. Dziękuję.
Dziękuję. Ja już nie chciałem wnikać w dalsze elementy, które tam są w tym wyjaśnieniu pani dyrektor, że tam funkcje kontrolne i tak dalej. W mojej ocenie tak naprawdę dyrektorzy szkół są samodzielni i jakiś naddyrektor to wątpię, żeby był im tutaj potrzebny, ale żeby nie wnikać w takie szczegóły, nie ma zapisów w protokole aż tak szczegółowego. Czy są jeszcze uwagi do protokołu? Przystępujemy do głosowania. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za przyjęciem protokołu z kontroli zasadności utworzenia zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w brzmieniu, które został przed chwilą przedstawiony? Kto jest za? 4 głosy za. Komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. Szanowni Panowie, mamy ostatni punkt, czyli jest to opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oświęcimiu w sprawie skargi pana Patryka Halka na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka CO z siedzibą w Antoniowie, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Oświęcimiu 30 listopada 2015 roku. Tu pozwolę sobie odczytać, bo dopiero przed chwileczką otrzymaliście tutaj tą opinię. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Oświęcimiu w składzie Andrzej Staś, Zygmunt Olbert, Marek Elis i Leszek Jaremko w czasie posiedzenia w dniu 13 stycznia 2016 roku zapoznali się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Z dokumentacji wynika, że pan Halek posiada legalnie zbudowaną w 2011 roku przydom oczyszczalni ścieków, którą zbudował własnym staraniem i na swój koszt i do niej odprowadza ścieki sanitarne. W listopadzie 2012 roku dowiedział się, że w Krzyżowej Dolinie zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Mając na uwadze trwałość posiadanej przydomowej oczyszczalni ścieków, którą szacuje się na 20 lat, pan Halek wyraził zainteresowanie podłączeniem się do kanalizacji sanitarnej po zużyciu oczyszczalni przydomowej. Pan Halek twierdzi, że gdy w 2011 roku wiedział, że gmina Ozimek planuje wybudowanie w Krzyżowej Dolinie w 2013 roku kanalizacji sanitarnej, a która w rzeczywistości jest oddana do użytku w 2014 roku, czyli tutaj drobna uwaga, czyli to, że PGKM budowę opóźnił o rok, to nie ma znaczenia, tylko chłop ma się teraz podłączyć. to nie wyłożył pieniędzy na wybudowę na budowę przydomu oczyszczalni ścieków. 8 lipca 2015 roku pan Halek otrzymał sprzeczenie z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej spółka z OOS w Antoniowie, dalej PGKM, wezwanie do podłączenia się do kanalizacji. W związku z posiadaniem oczyszczalni ścieków pan Halek odmówił. Swoje stanowisko wyraził w piśmie z 21 sierpnia 2015 roku, kierowany do pełnomocnika PGKM. Pełnomocnik do pisma tego w żaden sposób się nie odniósł. 24 listopada pan Halek otrzymał wezwanie przedsądowe za zapłatę kwoty 3605 zł z terminem płatności do 26 listopada 2015 roku, sygnowane przez pełnomocnika PGKM. Wezwanie to nie zawierało ani wyliczenia kwoty, ani podstawy prawnej żądania. Pismo z dnia 29 listopada 2015 roku pan Halek odmówił uszczelnienia tej kwoty, wskazując na brak wyliczenia podstawy prawnej. Pismo z 10 grudnia 2015 roku pełnomocnik PGKM przesłał panu Halkowi koszt wykonawczy wykonania przełącza do jego nieruchomości, jednocześnie poinformował, że 30 listopada 2015 roku w imieniu PGKM złożył w sądzie pozew przeciwko panu Halkowi zapłaty spornej kwoty wraz z odsetkami kosztami procesu. Przedmiotowy skargę pan Halek podniósł, że jest takim działaniem PGKM, spółka z o.o. i pełnomocnika zażenowany i oburzony. W związku z tym skierował pismo w tej sprawie do burmistrza Ozimka i Rady Miejskiej w Ozimku z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy akceptują takie działanie spółki, w której gmina Ozimek posiada 100% udziału. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentu uważa, że nie wynika z nich jednoznacznie obowiązek podłączenia się do kanalizacji przez pana Halka. Nie została z nim zawarta żadna umowa, a w oświadczeniu, na które powołuje się PGR, nie zawarto żadnego terminu podłączenia odbiorcy do sieci kanalizacji sanitarnej. Komisja Rewizyjna postanowiła się nie zajmować, nie zajmować stanowiska w sprawie zasadności skierowania sprawy przez PGKM na drogę postanowienia sądowego. Komisja Rewizyjna skupiła się na zagadnieniu traktowania mieszkańca gminy Ozimy przez PGKM, w którym gmina Ozimy posiada 100% udziałów i w związku z tym jednoosobowo burmistrz Ozimka na zgromadzeniu wspólników reprezentuje 100% głosów. Czy tak naprawdę to burmistrz powinien panować na tym, co się tam dzieje? Komisja nie zna oficjalnego stanowiska burmistrza Ozimka w tej sprawie, ponieważ nie wystąpiła do niego z takim wnioskiem, a burmistrz z własnej inicjatywy takie stanowiska komisji nie przedstawił. Już nie chcę pisać, że to, co było tu odczytane przez pana wiceburmistrza, to nie było zbyt poważne. Z dokumentów wynika, że do stanowiska pana Halka, który przedstawił swój argument z PGKM, w żaden sposób się nie odniosło. Nie podjęło z panem Halkiem żadnej negocjacji. Było to postępowanie według zasady. Nie dyskutuj, tylko płać, bo jak nie, to sąd. Komisja Rewizyjna uważa takie postanowienie za skandaliczne. Za niedopuszczalne uważa takie z pozycji siły, a tak ocenia działanie PGKM w tej sprawie. Nie ostrzegając, kto ma w tej sprawie rację, to jak wyżej wskazane ostrzygnie sąd, negatywnie ocenia działanie PGKM i uważa, że w zakresie traktowania mieszkańca gminy Ozimek przez PGKM skarga jest uzasadniona. Ponadto komisja zwraca się do burmistrza Ozimka o podjęcie kroków w celu zmiany sposobu traktowania mieszkańców gminy Ozimek przez gminną spółkę. Obecne traktowanie wpływa niekorzystnie wizerunek nie tylko PGKM, ale również organów gminy, którymi są burmistrz Ozimka i Rada Miejska. Na tym opinię zakończono. Załączniki. Skarga pana Patryka Halka, która wpłynęła do Rady Miejskiej 30 listopada 2015 roku. Pismo uzupełnione skargi, które wpłynęło do Rady Miejskiej 13 grudnia 2015 roku. Gdzie? To na pewno jest to samo. Czy są jakieś uwagi do opinii? Czy możemy przystąpić do głosowania? Kto z członków komisji rewizyjnej jest przyjęciem opinii w brzmieniu, które zostało przed chwilą przedstawione? Kto jest za? 4 głosy za. Komisja rewizyjna przyjęła to jednogłośnie. Czy w związku z wyczerpaniem, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie komisji rewizyjnej. Dziękuję.